Prawdziwego przywódcy nie stworzy się poprzez żadne szkolenie. Przywódca rodzi się sam i nikt nie może mu poradzić, jak kierować ludźmi. Rady profesorów w tym przypadku mu nie pomogą, ale tylko zaszkodzą. Profesor to ten, który nigdy nie był przywódcą i nim nie będzie.
O innym wymiarze biznesu rozmawiają Adrian Koczy i Andrzej Burzyński.
Chciałem teraz poprosić Adriana, nie tylko chciałem, poproszę Adriana, żeby powiedział, skąd czerpie swoją wiedzę do prowadzenia biznesu, ale to jest o tyle ciekawe, że pamiętam, kiedy się poznaliśmy 7 lat temu, 8 lat temu, 9 lat temu, w moim wieku to już się nie tak dobrze nie liczy bez kalkulatora, to prowadząc szkolenie wspomniałeś o książce, której nie znałem, a wydawało mi się, że znam wszystkie książki biznesowe. I powiedziałeś o pewnej mądrości biznesowej, z której z tej książki zaczerpnąłeś, a była to książka...
Egipcjanin Sinuhe.
No właśnie.
Mika Waltari, Egipcjanin Sinuhe. Myślę, że każdy wykształcony człowiek, który się, że tak powiem, poczuwa do tego, żeby się nazywać wykształconym człowiekiem, powinien ją przeczytać. To jest klasyka literatury europejskiej, wspaniała pozycja. I tam jest pokazana historia lekarza, egipskiego lekarza, który bardzo dużo pieniędzy zarabiał. Zarabiał bardzo dużo złota, srebra i pieniędzy, pieniądze wtedy jeszcze nie istniały. I miał sługę, który był kulawy, ślepy i w ogóle brzydki. Kupił go na targu niewolników i to była najlepsza inwestycja, jaką mógł zrobić, kupując tego sługę. Ten sługa go notorycznie okradał. On pozwalał mu się okradać i to była druga najlepsza inwestycja, którą mógł zrobić, pozwalając mu się okradać, ponieważ on cały czas roztrwaniał te pieniądze, które zarabiał. Jego się to nie trzymało. Wydawał na kobiety, na wino, na śpiew i na inne rzeczy. Poza tym robił masę innych głupich rzeczy. Natomiast ten sługa był bardzo, kaptach był bardzo rozsądnym człowiekiem. Inwestował te pieniądze, które ukradł swojemu panu i koniec końców okazało się, że stał się bardzo bogatym kupcem. A Sinuhe pod koniec swojego życia zadarł z faraonem i faraon wygnał go w takie miejsce odosobnienia, z którego nie mógł wrócić do Teb. A Kaptach był wtedy jedyną osobą, która o nim nie zapomniała. Już był wyzwolonym człowiekiem, był wolny. I co roku przysyłał mu karawanę wszystkich dóbr, żywności i dbał o niego jak o własnego ojca. W związku z tym, dlatego to pokazuje... Jak czasami takie inwestycje dziwne, czy inwestycje wydawałoby się nietrafione, mogą się okazać inwestycjami życia, a z drugiej strony, jak człowiek, który ma troszeczkę oleju w głowie, być może nie ma wykształcenia, być może nie ma wiedzy, umiejętności, ale jest obrotny i mądry, potrafi wykorzystać inaczej. Ten bilans otwarcia Kaptacha był bardzo skromny. Ale bilans zamknięcia jego życia był bardzo imponujący. I to jest bardzo ciekawa rzecz, którą można wysnuć z tej pozycji, z tej książki. Ja w ogóle należę do osób, które... Ja może powiem herezję, ale ja nie potrafię przeczytać żadnej książki biznesowej. Ja się nudzę. Nie wiem, w swojej podręcznej bibliotece mam gdzieś około 300-400 książek. Z tego książki takie stricte biznesowe to jest tyle. Czyli może kilkanaście pozycji, z czego nie wszystkie przeczytałem do końca i nie potrafię się powołać. Andrzej co chwilę powołuje się na jakiegoś autora. Ja nawet nie znam tych nazwisk, więc nie jestem w stanie nic na ten temat.
Wiesz, ile mi zawdzięczasz? Nazwiska słyszysz.
Przynajmniej nazwiska słyszę, ale mam takiego, bardzo lubię...
A poczekaj jeszcze, no. To pytanie takie trochę związane z tym... Powiedziałeś, że masz około 300-400 książek. Ile z nich przeczytałeś?
Wszystkie.
Wszystkie?
Wszystkie. Nie wszystkie przeczytałem w całości, nie wszystkie przeczytałem na jeden raz. Ale z wszystkich korzystam. W różnym stopniu. A niektóre przeczytałem wiele razy, a do niektórych wracam ciągle. Więc to zależy od... Moim ulubionym ostatnim autorem jest Andrzej Pilipiuk. Zresztą już go tu cytowałem parę razy i teraz go też zacytuję, bo on na jednym ze swoich spotkań autorskich powiedział, pytali go, jak on konstruuje swoje powieści, swoje opowiadania, jak on w ogóle zbiera materiały do tego. Mniej więcej podobne pytanie, nie? Skąd czerpiesz inspirację, czy skąd czerpiesz wiedzę do tego, co robisz?
I on powiedział, że rozmawia z tobą.
Nie.
Nie.
On powiedział tak, że wrzuca, on ma kilka tysięcy książek w domu. 4-5 tysięcy powiedział. Wszędzie, gdzie ma na ścianach, to ma półki z książkami. I mówi, wrzuca do głowy wszystko. I tworzy mu się z tego taki kompost, z którego od czasu do czasu coś skapnie. I u mnie mniej więcej to przebiega na podobnych zasadach. Wrzucam do głowy wszystko, czytam wszystko, co mnie zainteresuje. Nie wszystko, co mi wpadnie w rękę. Coś mnie musi zafrapować. I staram się z tego wyciągnąć wniosek. Czasami po prostu jakieś zdanie mnie uderzy. To nie jest tak, że inaczej powiem. Kiedyś ktoś podszedł do mnie i mówi mi tak. Zainwestuj w mój biznes. Mówię, no ale co to za biznes? No, biznes jest robiony według zasad, i tu wymienił autora tych zasad, nie potrafię już go przytoczyć, i jakieś tam te zasady. I mnie to straszy, powiem szczerze, bo możesz zająć dwie postawy, możesz reprezentować. Albo jedna postawa to jest taka. Czytam dużo książek biznesowych i wbijam sobie do głowy te schematy, które tam znajduję i próbuję jakby iść tymi śladami, tak? Naśladować. Tylko nigdy nie mam pewności, że naśladuję, że zrozumiałem dobrze, co autor miał na myśli i że idę po właściwych śladach i nigdy nie mam pewności, czy naśladuję we właściwy sposób. Natomiast ja hołduję takiej zasadzie, że próbuję wyznaczać jakby nowe trendy dla siebie samego, nową ścieżkę. Idę po ścieżce, której jeszcze nikt nie przetarł. Znajduję rzeczy, które na które ludzie nie zwracają uwagi. O tak. I na przykład ciekawą książkę odkryłem ostatnio. Rzuciło mi się w oczy.
Pokażę.
Okay. Popatrzcie. Globalny kryzys. Zobaczyłem. Tylko, że tu jest podtytuł. Wojna, zmiany klimatyczne i katastrofa w XVII wieku. Się okazuje, że nasz globalny kryzys klimatyczny wcale nie był pierwszy. Że mieliśmy tak zwaną małą epokę lodowcową, gdzie też nastąpiła gwałtowna zmiana klimatu. Skończyło się to wojnami, skończyło się to między innymi dla nas na przykład powstaniem Chmielnickiego, potopem, bo to był ten okres. Skończyło się to głodem, epidemiami i ten okres trwał ponad jeden wiek, ponad 100 lat, prawie 150 lat. I to pokazuje w jaki sposób, że trzeba troszeczkę z rezerwą podchodzić do tego, co nam próbuje sprzedać dzisiejsza prasa, czy radio, czy telewizja, czy internet, w co nas próbują wmanewrować.
No to jest ciekawe, co powiedziałeś, bo rzeczywiście znajomość historii pozwala nam nabrać dystansu. To jest trochę tak, jak ktoś przeżywa własne życie, nie wiem, robi coś po raz pierwszy, tak. A później robi to po raz kolejny, już ma taki zdrowy dystans. Nie? Tak. I tak samo to jest osobista historia. A teraz, kiedy to rozszerzymy na historię ludzkości, też widzimy, że pewne rzeczy, pewne schematy się
pewne
powtarzają.
Pewne rzeczy pod słońcem się powtarzają. Tak. Wszystko już było, tak? Wszystko już było, tylko może w innej opcji. Tutaj mam ciekawą pozycję. Wziąłem tylko tom pierwszy, a wziąłem go z tego powodu, że na Netflixie idzie teraz serial na podstawie Bernarda Cornwella Wojny Wikingów. To się chyba nazywa Upadek Królestwa. Historia najazdu Wikingów na ówczesną Brytanię. I pokazana tu jest postać właściwie nie pierwszoplanowa w tej książce, czy w tym serialu, drugoplanowa. Alfreda Wielkiego. To jest jedyny król angielski, który ma przydomek Wielki. I to jest gość, który na początku swojego panowania musiał ukrywać się na bagnach, bo Wikingowie wygnali go ze jego stolicy. I to jest człowiek, który miał ciągle wizję zjednoczonej Anglii. Czyli te drobne królestwa, na które była podzielona ówczesna Brytania, tak jak Polska bodajże w XII wieku, on miał ciągle wizję zjednoczenia i ta wizja się ziściła, chociaż nie za jego życia. Bardzo ciekawa pozycja, bardzo wiele można się nauczyć. Nawet od takiej strony strategiczno-taktycznej, ponieważ biznes, tu jest bardzo dużo taktyki, bardzo dużo opisów bitew, w jaki sposób ta taktyka była stosowana, jakie jakie sztuczki taktyczne były stosowane przez dowódców. I czasami można się zainspirować, bo biznes to też jest jakby walka, tak? Konkurencja między firmami, więc można się... To nie uczysz się nigdy, z takich książek nie uczysz się wprost. Mhm. Nie przeczytasz czegoś i nie możesz tego zastosować bezpośrednio do życia, ale to, że przeczytasz coś i przetworzysz to w swojej głowie, ma większą wartość, niż jakbyś tu przeczytał jakąś gotową receptę. Bo jeżeli przetworzysz to gdzieś tam w swoim mechanizmie, w swoim komputerze, to lepiej się tego nauczysz, to lepiej to poznasz. Ken Follett, Filary Ziemi, to jest jedna z trylogii. Filary Ziemi, Świat bez końca i jeszcze coś, ale nie pamiętam teraz tytułu. Historia bodajże XIII-wiecznej też Anglii. Tutaj budują katedrę, czy most, już nie pamiętam teraz. W każdym razie to pokazało znowu też tragedię czarnej śmierci, która się pojawiła w Europie bodajże w XIII wieku, gdzie wymarło od 30 do 50% populacji jakby europejskiej. I widzimy to jako ogromną tragedię, ale z drugiej strony przyniosło to ogromne ożywienie gospodarcze, ponieważ nagle przeludniona na przykład Anglia zaczęła się borykać z nadmiarem ziemi, a z niedoborem rąk do pracy. W związku z tym paradoksalnie czarna śmierć, która wykosiła tam 1/3 populacji, przyniosła bardzo pozytywne rezultaty dla reszty, dla tych, którzy przeżyli. Ponieważ mieli o wiele więcej pracy i byli za tą pracę o wiele lepiej wynagradzani. Więc czasami bardzo ciekawe wnioski.
Poczekaj chwilkę. Jesteśmy mniej więcej w połowie naszej rozmowy na temat książek. Zanim przejdziesz do kolejnych, chciałbym Cię zapytać o to Twoje nastawienie, tak? Czy bierzesz książkę i szukasz w niej czegoś takiego biznesowego, czy to samo przychodzi? Jakie masz nastawienie?
Już Ci dam. Niedawno kupiłem Specnaz Wiktora Suworowa. To jest gość, który zwiał na zachód, był agentem GRU, czyli wywiadu wojskowej razwiedki, wywiadu wojskowego. Zwiał na zachód, za to był skazany na karę śmierci. Ciekawą rzecz, ja to czytam dla przyjemności. To jest mój, jeżeli sięgam po książkę, to sięgam dla przyjemności, dla rozrywki. Natomiast na przykład czytając tą książkę, w pewnym momencie walnęło mnie zdanie. 156 strona. Prawdziwego przywódcy nie stworzy się poprzez żadne szkolenie. Przywódca rodzi się sam i nikt nie może mu poradzić, jak kierować ludźmi. Rady profesorów w tym przypadku mu nie pomogą, ale tylko zaszkodzą. Profesor to ten, który nigdy nie był przywódcą i nim nie będzie. To ma klasyczne przełożenie na biznes, bo biznes zależy... To, jaki masz biznes, zależy od tego, jaki masz model przywództwa, jaki model przywództwa reprezentujesz, kim ty jesteś. I tu jest bardzo ważna wskazówka, że tego się nie można nauczyć, że to trzeba mieć. Można to doskonalić, ale nie można, jakby od podstaw nie można tego sobie zaimplementować do środka, nie można sobie wgrać takiego programu. Po prostu trzeba mieć pewne podstawy, na których możesz ewentualnie budować, ale nie da się tego nauczyć. Mhm. Dlatego przywódca nigdy nie może być narzucony z góry, tylko musi się wyłonić z grupy. Wtedy to przywództwo jest trwałe.
No to jest w ogóle ciekawe, o czym mówisz, bo tak patrząc z punktu widzenia ludzkiego potencjału, to co powiedziałeś, potencjału nie można się nauczyć, potencjał można rozwinąć, można go wyszkolić. I teraz problem wielu ludzi polega na tym, to co ty słuchałeś z książkami, mówiłeś o książkach biznesowych, to... Z mojej perspektywy, człowieka, który lubi czytać książki biznesowe, miałem taki okres, kiedy czytałem je, żeby szukać gotowych rozwiązań, ale dzisiaj na przykład bardzo dużo czytam Maxwella, ale dlatego czytam, bo to, co mnie najbardziej jakby porusza, to jest jego sposób myślenia, jego sposób, też mamy podobny background, tak? Więc jego sposób myślenia, zmiany myślenia, radzenia sobie z problemami, zmagania z rzeczami, tak?
Jest Ci bliski.
Tak, on był kiedyś pastorem, ja byłem kiedyś pastorem. On ma nadwagę, ja mam nadwagę. I z tą nadwagą nie żartuję, bo on też jakby z tym się zmagał. Więc jakby jest wiele rzeczy, które to ja już nie czytam tych książek po to, że a, jest jakaś super koncepcja, czasami jakieś tam fajne myśli są.
A wracasz do tych książek?
Wracam, tak.
Są a książki, dlaczego wracasz?
Wracam. Wiesz co, wracam dlatego, że czasami jest tak, że mówię, kurczę, to nie wiem, to powiedzieć, czytam coś i przeżywam te emocje i potem wracam, żeby te emocje przeżyć dokładnie jeszcze raz.
Tak, dokładnie tak. Ja traktuję czasami książkę jak dobrego przyjaciela i to jest w zasadzie takiej, że wchodzę w pewną rzeczywistość czytając, a po jakimś czasie mówię, kurczę, chętnie bym wrócił do tej rzeczywistości. I wracam ta cała otoczka jest... I dlatego czytam ponownie. Czasami się dogrzebuję do czegoś nowego. Suworowa mam jeszcze na przykład...
Ja tylko tak jako przerywnik. Na przykład książki Harlana Cobena. Tak? Nawet teraz...
Też nie znam nazwiska.
A to zupełnie nie biznesowe. To są kryminały. Aha. I ja teraz wróciłem do jego starych pozycji, dlatego że czytam początek, ja mam dosyć dobrą pamięć, więc ja pamiętam, kto zabił i jak była skomplikowana akcja.
Czyli już się nic nie zaskoczy.
To mnie nie zaskoczy, ale to, do czego wracam, to jego poczucie humoru. Uh-huh. Tam jest dialog Miron Bolitar, główny bohater, i Win. Ich dialogi, to jest po prostu coś takiego, że ja tam właśnie płaczę ze śmiechu, to mnie relaksuje właśnie. To, co powiedziałeś, ten klimat, który jest między głównymi bohaterami, jest czymś, dlaczego wracam do książek.
Ja tak wracam do Sapkowskiego, do trylogii husyckiej. To też wydaje się ze średniowiecza, ale tam to jest tak współczesne, gdzie na przykład Sapkowski pisze, wkłada w usta jednego z bohaterów, że polityka to jest wtedy, kiedy jedna strona wierzy w drdymały, które opowiada druga strona. I to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Kolejna pozycja Suworowa, która zrobiła na mnie wrażenie, Akwarium, to jest właśnie historia wywiadu wojskowego, czy to był tak tajny wywiad, że mało kto w ogóle wiedział w Związku Radzieckim, że to istnieje. I tutaj Wiktor Suworow jako mały chłopak uczy się handlować arbuzami. Po prostu kołchoz go wysłał, żeby handlował arbuzami, wrzucili na głęboką wodę. I stary dziadek, Żyd z pochodzenia, który handlował na tym samym targu nićmi i igłami, uczy go, jak w tym totalitarnym państwie po pierwsze handlować, zarobić dla siebie pieniądze, a jeszcze oprócz tego nie podpaść władzy. Więc bardzo ciekawa rzecz. Następna. 1493, Świat po Kolumbie. To pokazuje tak zwaną wymianę kolumbiańską. Począwszy od tego, to zahacza o ten kryzys XVII wieku, pokazuje, w jaki sposób świat się zmienił, w jaki sposób to, że na przykład kukurydza i ziemniaki zawędrowały do Chin, bataty, słodkie ziemniaki zawędrowały do Chin, w jaki sposób Chiny na przykład cierpiały na chroniczny niedobór kruszcu, na chroniczny niedobór srebra, w związku z tym była ograniczona wymiana handlowa. W jaki sposób odkrycie srebra, ogromnych pokładów srebra bodajże w Peru i jakby uaktywniło cały handel. W jaki sposób szły te transporty. Dlaczego Hiszpania, która była potencjalnie bogatym krajem, splajtowała. Więc niesamowicie ciekawa pozycja i bardzo dużo można się nauczyć o gospodarce, nawet współczesnej, analizując jakby na prostszym modelu to, co się działo kilkaset lat temu.
Dobra, ale co byś powiedział sceptykowi, który mówi, Adrian, XV wiek, teraz mamy XXI, wszystko się zmieniło.
Zasady gospodarki i biznesu są takie same. One mogą ulec jakby modyfikacjom, ale ten grunt, te fundamenty są takie same. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, że to działa tak samo 500 lat temu i teraz, to jest na bardzo niebezpiecznej drodze. Ponieważ tego się nie da zmienić. To są jak zasady, tak jak prawa fizyki, jak prawa chemii, prawo ciążenia. Jeżeli wyskoczę ze samolotu, no to się zabije, tak? Więc jeżeli zrobię pewien błąd...
Czy zrobię to w 15 czy w 21
wszystko jedno,
wieku?
Wszystko jedno. Po prostu to zadziała tak samo. Więc to są prawa, których nie możemy zmieniać. One po prostu są. My je możemy odkryć. Ale nie jesteśmy w stanie zaklinać rzeczywistości i mówić, że one działają inaczej w XXI wieku, a inaczej działają wtedy. Po prostu one działają. Koniec, kropka. I tyle. Możemy je spróbować jakoś tam adaptować do naszych warunków, ale niestety nie jesteśmy w stanie. Ostatnia pozycja...
No zrób to w końcu, pokaż Filipiuka. Już
miałem powiedzieć. To jest Filipiuk. Operacja Dzień Wskrzeszenia. Bardzo ciekawe spojrzenie, bo tutaj się odbywa podróż w czasie i główny bohater w swoim ostatnim skoku w przeszłość, bo oni skakali do czasów carskiej Rosji. Mieli taką maszynę do skoków w przeszłość. I on zabiera z przyszłości, czyli ze swoich czasów dla niego współczesnych, zabiera cały plik, majątek dosłownie, w carskich rublach. I ląduje na przełomie XIX i XX wieku. Po wypełnieniu zadania, które było zupełnie inne, bierze ten plik, majątek, kilka tysięcy rubli, wtedy to była fortuna, idzie do banku i bank mu wypłaca równowartość w brzęcącym złocie. Pakuje to złoto do worka, zakopuje na takim znanym sobie cmentarzyku pod nagrobkiem, o którym wiedział, że przetrwa do jego czasów, to złoto. Bo to złoto jakimś cudem nie potrafiło jakby, ta struktura złota nie potrafiła być przenoszona w czasie tych skoków, więc ono się jakoś rozpadało. I złoto ląduje już w jego współczesnych czasach, które zostały zmienione dzięki temu, że oni gdzieś tam zmienili historię. Ale to nie jest jakby... I co mnie to uczy? To mi jakby potwierdza, czy zwróciło moją uwagę na to, że złoto było walutą zawsze. I czy chcemy tego... I to jest jedna z zasad takich, które... Złoto nie zostało wymyślone przez człowieka, złoto zostało odkryte. W sensie takim, że wartość złota jako waluty została odkryta. Ludzie się nie umówili na to, że będą od dzisiaj stosować złoto, tylko po prostu odkryli to, że ono jest przez wszystkich pożądane. W związku z tym było tym towarem, który umożliwiał wymianę, był tym towarem pośredniczącym wymianie, bo wszyscy go chcieli. I do dzisiaj tak jest. Chociaż ludzie czasami są ogłupieni, nie wiedzą, ale jeżeli chcemy oszczędzać na dłuższy czas i być w jakiś sposób zabezpieczeni przed inflacją, czy przed spadkiem wartości tego papierowego pieniądza, który w tej chwili jest uważany za pieniądz, a jest tak naprawdę tylko walutą, czyli tak naprawdę środkiem płatniczym, no to mamy do wyboru tak naprawdę tylko kruszce, czyli złoto, srebro, platyna, ewentualnie być może jakieś kamienie szlachetne, ale złoto jest najbardziej popularne. Więc jest masę pozycji, które czytam. Robię sobie taki kocioł w głowie i to jest taki twórczy bałagan. Taki twórczy bałagan. Ja nie potrafię inaczej funkcjonować. To jest... A dodatkowo słucham po czesku poezji Jaromira Nohavicy.
I tu chyba zrobimy cięcie i to wytniemy. Oczywiście żartuję, ale... Znasz czeski?
Znam w sposób bierny, to znaczy rozumiem około 90% tekstu. To jest świetny facet, bo on mieszka tutaj w Ostrawie, to jest 30 km od nas. Jest trzeźwym alkoholikiem i ma niesamowicie błyskotliwe teksty. I do moich ulubionych na przykład należy tekst o Cieszynie, gdzie on mówi tak, że gdybym się urodził przed 100 laty w tym mieście, to w ogrodzie u Laryszów zbierałbym kwiaty dla mojej żony. Moja żona byłaby kamińska, ze Lwowa, córka szewca, mówiłaby po polsku, trochę czeski, par słów niemiecki, a smiałaby se heski, czyli bardzo, bardzo ładnie by się uśmiechała. A cała piosenka mówi o tym, czy cały wiersz mówi o tym, że tak naprawdę nie wiemy, co nas czeka w naszym życiu. Ja się jeszcze potem odwołam w pewnym momencie do innego wiersza.
Kończy się czas na odwołanie, bo 5 minut zostało.
Ale to nie teraz, w następnym gdzieś tam. Jest taka świetna piosenka, którą bardzo lubię, Chlidać kraw, czyli pasterz krów. I gdzieś tam się jeszcze będę do tego odwoływał. Tak jak widzisz, jest to straszny miszmasz, straszny bigos, ale ja nie potrafię inaczej funkcjonować. Czyli robię sobie świadomie ten bigos w głowie i próbuję z tego wyciągnąć coś.
Dobrze, powiedzieliśmy, że jeszcze o jednej książce powiesz, ale że powiesz o niej na końcu.
W Biblii?
No.
No, Biblia zawiera masę odwołań do biznesu. Więcej niż o modlitwie, o miłości jest mowy o pieniądzach. I bardzo dużo się można nauczyć z Biblii, czytając Biblię, na przykład o tym, że na kryzysie można zarobić. No nie wiem, czy wiesz, ale niektórzy są tacy nawet odważni, którzy mówią, że Józef spowodował kryzys w Egipcie po to, żeby mógł nastąpić na owe czasy jeden z największych transferów majątku, który nastąpił wtedy. No bo popatrz, najpierw opodatkował tych Egipcjan.
Dla tych, zaraz dokończymy. Ja wiem, że teraz niektórzy, jeżeli nie znacie trochę Biblii, tak, to otwórz sobie Księgę Rodzaju albo Pierwszą Mojżeszową, zależy z jakiej parafii jesteś.
Zakładam, że wszyscy znają, tak, no historię.
Tak, jest tam taka historia z pierwszej księdze Biblii, tak?
Pierwszej księdze Mojżeszowej. No. Więc Józef nałożył podatek 20%, ten podatek odłożył, a potem za ten podatek, który ludzie zapłacili, kupił najpierw ich ziemię, potem ich zwierzęta, potem ich samych i potem już, czyli oni stali się niewolnikami przez 7 lat głodu, stali się niewolnikami Faraona i musieli już do końca życia płacić te 20% podatku. Mojżesz, Józef za ich własne pieniądze kupił ich w niewolę, czyli za ich własną pracę. Nastąpił ogromny transfer majątku, czy właściwie cała ziemia w Egipcie, z wyjątkiem ziemi, która należała do kapłanów, przypadła Faraonowi. I teraz pytanie jest takie, czy ci chłopi nie mieli oczu, czy nie potrafili myśleć, czy nie potrafili chociażby naśladować tego, co się dzieje, skoro mamy... Czyli każdy kryzys da się przewidzieć w jakimś tam tym i da się do niego przygotować. Jeżeli analizujemy te historie, to są czyli pokazuje to, faktycznie te prawa gospodarcze, do których się odwołujemy, są ponadczasowe, bo znajdujemy to w Biblii, w księdze Biblii, która została napisana kilka tysięcy lat temu i znajdujemy to dzisiaj. Kryzys, którego się wszyscy boimy, ale kryzys, do którego możemy się przygotować i jeżeli się przygotujemy, to możemy na tym kryzysie zarobić.
A to jest ciekawe, żeby takie praktyczne zastosowanie pokazać. Peter Daniels, swego czasu najbogatszy człowiek w Australii. Nie znasz, nie musisz, mam swoich znajomych, ty masz swoich. Jak był w 2006 roku w Polsce, to właśnie człowiek, który wierzący człowiek chrześcijanin, więc też często się do Biblii odwoływał, to dwa ciekawe fakty. On w 2006 roku mówi, że on statkami zwozi w tej chwili złoto i mówi, kupujcie złoto, gdzie tylko możecie. 2006 rok. I ktoś mówi, a co, przyjdzie kryzys? A on mówi, a ja się nie bawię w przypowiadanie, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie. Wiadomo, że przyjdzie.
Oczywiście. Pytanie kiedy.
Pytanie kiedy i pytanie w jakim rozmiarze. On w ogóle nie odpowiadał, nie przewidywał.
W 2006 roku złoto kosztowało wtedy około 3 tysięcy, patrząc na złotówki. W tej chwili cena złota to jest 6 tysięcy.
No, dokładnie. Więc on już to mówił. I oczywiście on to zwoził statkami, ale jakby ktoś był wtedy mądry, to mógłby sobie ten. Ale ciekawą rzecz on powiedział, jest w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale taka historia o nieuczciwym zarządcy, którego pan wyrzucił, a ten, kiedy wyrzucił, przyszedł do wszystkich dłużników, powiedział, wpisz połowę, że jesteś zadłużony, pozmniejszamy to. I jest tam napisane, że ten pan pochwalił tego nieuczciwego zarządcę. I wielu kaznodziejów...
Trzyma się z tego z daleka.
Tak, że nie wiadomo, o co chodzi. I pamiętam, jak on to wytłumaczył na spotkaniu dla pastorów. Tak? On mówi, że to było genialne, co on powiedział. On mówi, nie rozumiecie tego wersetu z jednego powodu. Ten pan był zamożny i tylko zamożny człowiek może zrozumieć, o co chodzi w tym fragmencie. Mówi, w tym fragmencie nie chodzi w ogóle o moralność. To jest jak Egipcjanie Sinuche mówiłeś, tak. Nie? W tym fragmencie chodzi o to, że ten pan zachwycił się, że człowiek, który cały czas przejadał wszystkie pieniądze, nagle poszedł po rozum do głowy i zainwestował w swoją przyszłość. Że zrobił coś...
Za to go pochwalił.
Tak, i za to go pochwalił, za to inwestycję w przyszłość. I on mówi, że to jest pierwsza rzecz, kiedy mówi... I on zapytał wtedy tak, mówi... powiedział to i mówi... I tak wiem, że nie rozumiecie.
Ja mam takiego znajomego...
Ale, a poczekaj, bo to nie był koniec. Wyciągnął $1000 i powiedział... Kto z was mnie przekona, żebym dał? I ludzie podawali różne, że my tam w kościele chcemy dobudować coś, my coś. I on mówi, nikt z was mnie nie przekonał. A przed chwilą o tym mówiłem. Gdyby ktoś z was powiedział, biorę to, a za 100 dolarów kupię złota, czyli zainwestuję w coś, co przyniesie zyski w przyszłości, to bym dał. A każdy z Was powiedział, jak to przeje.
Uh-huh. Czyli ja mam takiego znajomego w Niemczech, który jak go zapytasz, co jest twoim, jaka postać biblijna jest twoim ideałem, to mówi nieuczciwy zarządca. Nie wiem z jakiego powodu, ale właśnie tak jest. Nie wiem, czy do dzisiaj tak jest, ale tak przynajmniej było, jak żeśmy ostatni raz rozmawiali. Więc być może doszedł do tych samych wniosków.
Nie wiem, do jakich wniosków doszedłeś ty, oglądając to nagranie, ale jedno jest pewne. Na pewno poszerzyliśmy ci krąg książek biznesowych albo książek o biznesie, a czekamy pod spodem, napisz, jakie książki ciebie inspirują do biznesu albo w ogóle, które lubisz czytać. My jako bibliofile z chęcią zapoznamy się z twoimi pozycjami książkowymi. Dzięki.
Dzięki.
Dziękujemy, że jesteś z nami. Więcej podcastów możesz posłuchać na www.mentorzydlabiznesu.pl.